Słowo Boże przeczytam z Ewangelii Łukasza, rozdział 24, wersety od 30 do 45. A gdy to mówili, On sam stanął wśród nich i rzekł im: pokój wam. Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz On rzekł im: czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i popatrzcie. Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wiedzieli, nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im: macie tu coś do jedzenia? A oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu. A on wziął i jadł przy nich. Potem rzekł do nich: to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. Boże Ojcze, my też potrzebujemy otwarcia naszych umysłów, naszych serc na Twoje Słowo. Prosimy Cię, żebyś działał teraz wśród nas i w nas swoim Świętym Duchem i żebyś dał nam właściwe rozumienie tego, co chcesz nam dzisiaj powiedzieć. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Zgaduję, że ten fragment, ta historia nie jest dla was zaskoczeniem. To znaczy to, że akurat taki fragment, taka historia o zmartwychwstaniu Jezusa, o tym, jak się pokazuje swoim uczniom, nie jest dla nas dzisiaj zaskoczeniem. No bo o czym tak de facto można mówić w drugi dzień świąt Wielkiej Nocy? Pytanie, co my tak naprawdę chcemy osiągnąć przez opowiadanie tych historii? Jakiś czas temu był u nas na parafii prezydent Frankiewicz, prezydent Gliwic. I on mówi, że on za każdym razem powtarza swoim współpracownikom, żeby zadawali sobie pytanie, po co daną rzecz robię. Więc tak de facto po co my każdego roku w konkretnym czasie opowiadamy sobie te same historie. Co ja jako kaznodzieja chcę osiągnąć? Co wy chcecie zyskać, przychodząc i słuchając? Jaki cel nam przyświeca? To pytanie można zadać też jeszcze inny sposób. Można się zastanowić, jaki cel miał Jezus, kiedy pokazywał się swoim uczniom, swoim najbliższym współpracownikom. Co chciał osiągnąć? Czy chciał wzbudzić trochę sensacji w tamtym czasie? Na pewno mu się to udało. Bo wiecie, ktoś, kto był umarły, a ożył i się pokazuje, to wzbudza sensację, na pewno. Może chciał wzbudzić strach. W końcu uczniowie myśleli, że zobaczyli ducha i strasznie się tego wystraszyli. Na pewno to też budziło strach. A może chciał pokazać Żydom, Sanhedrynowi, że zwyciężył. Chciał im utrzeć nosa. I to pewnie też mu się udało. Ale to nie mogą być wszystkie cele, które Jezus sobie stawiał. Jeśli byśmy spojrzeli na te wszystkie historie, które pojawiają się po zmartwychwstaniu Jezusa, bez względu na to, czy to jest Ewangelia Mateusza, Marka, Łukasza czy Jana, to zauważymy, że Jezus ma taki jeden nadrzędny cel. On chce tym, którym się pokazuje, udowodnić swoje fizyczne zmartwychwstanie. Nie, że jest duchem i że żyje nadal, bo duch nie ma ciała, nie ma kości, jak sam Jezus mówi. To nie jest postać ze świata żywych. A jeśli Jezus byłby tylko duchem, to znaczy, że tak de facto prawdziwie nie zmartwychwstał. Ale mu chodziło o fizyczne zmartwychwstanie. Jeśli spotyka drugiego człowieka, to bardzo często nawet nakazuje się dotknąć, sprawdzić i zobaczyć, że to jest jego ciało, że to są jego kości, że on wstał naprawdę. Zmartwychwstanie to jest tak de facto być albo nie być chrześcijaństwa. W tamtym czasie, w pierwszym wieku, kiedy Jezus zmartwychwstał, on, ale też jego współpracownicy, Rzymianie i Żydzi, wiedzieli, że o to się wszystko rozbija. Jeśli zmartwychwstania by nie było, Jezus nie wstałby z martwych, to wtedy całe chrześcijaństwo traci sens. Jeśli wstał prawdziwie, to To znaczy, że ma rzeczywiście moc, klucze do śmierci i piekła. Stąd też wiara uczniów paradoksalnie nie mogła się opierać tylko i wyłącznie na wierze, która nie ma dowodu, ale potrzebowała pewnego potwierdzenia. To się nie mogło opierać na przypuszczeniach. Uczniowie nie mogli iść w świat i głosić Ewangelię, mówiąc: wiecie co, załóżmy, że Jezus zmartwychwstał. Jesteście w stanie to założyć? Oni nie mogli opierać się na jakichś hipotezach, nie mogli opierać się na jakichś wątpliwych przekazach. No bo to też by dziwnie wyglądało. Wyobraźcie sobie apostoła Pawła, który zwiastuje Ewangelię na przykład w Atenach i mówi: wiecie co, kiedyś pewne kobiety mówiły, że w grobie nikogo nie było. Ja im wierzę. To chyba tak było. No bo skoro tak mówiły, apostołowie potrzebowali konkretnego dowodu. Ciekawe jest to, że uczniowie, którzy byli bardzo bliskimi współpracownikami Jezusa, ale też kobiety, które szły do grobu, one nie wierzyły, że zmartwychwstanie będzie miało miejsce. Ale Jezus wiedział, że one się muszą o tym, oni wszyscy muszą się o tym w 100% przekonać. Bo to nie jest tylko być albo nie być chrześcijaństwa, jakiegoś poglądu filozoficznego, jakiegoś ruchu religijnego, ale to jest też być albo nie być naszej wiary. Jeśli twoja wiara opiera się na tym, że ty przypuszczasz, albo opierasz się na tym, że ktoś ci powiedział, że Jezus zmartwychwstał i ty sobie myślisz: okej, no trzeba zaryzykować, to ta wiara może w najbardziej trudnym momencie twojego życia zawieść. Ale jeśli zyskasz sam dla siebie 100% pewność, że Jezus zmartwychwstał, to tak jak dla Niego nie ma żadnych przeszkód, to dla ciebie też nie będzie żadnych przeszkód. Również śmierć cię nie zatrzyma. Wspomniałem o tym, że ci, którzy spotykali Jezusa zaraz po Jego zmartwychwstaniu, nie wierzyli. Rzeczywiście, niewiara to jest taka cecha charakterystyczna tego początku i tych ludzi, którzy się pojawiają w Ewangelii. I powiem wam, że według mnie to jest okej. Oczywiście Jezus potępia, gani niewiarę uczniów, ale On tak jakby zakładał od początku, że On tą wiarę będzie musiał jakoś im udowodnić, że swoje zmartwychwstanie będzie musiał udowodnić. I dzisiaj jest podobnie. Bardzo często mamy jakieś problemy z wiarą. I to nie jest złe. Oczywiście nie możemy zostać w tym etapie, ale dzisiaj też każdy z nas może mieć pewne wątpliwości. I to nie jest tak, że spotykając się w Kościele, my wszyscy zakładamy, że wierzymy. A jeśli ktoś nie wierzy albo ma jakieś trudności, to znaczy, że jest słabe, że się nie nadaje do naszej paczki. Absolutnie nie. Dzisiaj też Jezus chce wychodzić naprzeciw naszej niewierze albo naszym wątpliwościom, tak jak to robił 2000 lat temu. Zobaczmy, jak wyglądała ta niewiara poszczególnych osób, które spotykały się ze zmartwychwstałym Jezusem. Chcę się oprzeć tylko i wyłącznie na Ewangelii Łukasza. Na początek mamy kobiety, które idą do grobu. Kobiety idą namaścić martwe ciało. Czyli zakładają, wyobrażają sobie, że idą do martwego człowieka. Idą wykonać pewne czynności, do których były zobowiązane, a które dotyczyły martwego człowieka. I w 24 rozdziale, w 4 wersecie czytamy o tym, że w grobie nie znalazły Jezusa i były tym wielce zakłopotane. Co teraz zrobić z tym problemem pustego grobu? Może lepiej by było, gdyby wszystko było tak, jak sobie to wyobrażały. Wykonałyby to namaszczenie, potem by się mogły dalej smucić. Atmosfera by pozostała taka, jaka była. Ale kobiety zaczynają rozumieć, że On zmartwychwstał. I biegną powiedzieć o tym uczniom. Co na to uczniowie? Słowa te wydawały im się niczym baśnie i nie dawali im wiary. Uczniowie, kobiety na początku nie wierzyły, uczniowie dalej nie wierzą. Jeden tylko Piotr wydaje się sprawiedliwy, chce sprawdzić to samemu. Biegnie do grobu, widzi pusty grób, widzi prześcieradło i czytamy o tym, że odszedł dziwiąc się temu wszystkiemu. W dalszym ciągu nie wierzy. Dalej mamy historię dwóch uczniów idących do Emaus. Oni opuszczają Jerozolimę z poczuciem klęski i zawodu. I nawet rozmawiając z Jezusem, przyznają Mu, że Oni oczekiwali, że Jezus odkupi cały Izrael. A on po prostu umarł. Został zabity. Całe szczęście, wreszcie Jezus daje się im poznać i oni strasznie uradowani wracają do Jerozolimy, żeby powiedzieć 11 uczniom o tym, czego doświadczyli. Ale zanim zdołają wypowiedzieć swoją historię, słyszą z drugiej strony, Pan zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi Piotrowi. I to jest bardzo ciekawy wątek, który dotyczy Piotra. Wiecie dlaczego? Bo ewangelista Łukasz wspomina, że Piotr widział zmartwychwstałego Jezusa, ale nie ma żadnej historii, żadnej narracji, która by nam to pokazywała. Pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego skoro Piotr spotyka zmartwychwstałego Jezusa, to w żaden sposób nie rzutuje w wyraźny sposób na treść Ewangelii? Dlaczego tej historii nie ma? Przecież Biblia zawsze przekazuje to, co jest najważniejsze. Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Może Piotr usłyszał kilka gorzkich słów pod swoim adresem. Z jakiegoś powodu ta historia nie została przekazana. W każdym razie uczniowie, 11 uczniów Jezusa i ci idący do Emaus rozmawiają o tym, że Pan zmartwychwstał. Może cytują sobie Jego słowa. Może opowiadają, opisują sobie to, jak On teraz wygląda. W końcu to musiało być niesamowite zjawisko, widząc ciało zmartwychwstałe. I kiedy sobie tak o tym rozmawiają, nagle Jezus pojawia się wśród nich. I oni są wystraszeni. Tak, jakby widzieli ducha. Dokładnie tak. Wierzycie w duchy? Uczniowie wierzyli. Jest nawet historia w Starym Testamencie dość dziwna. Kiedy król Saul potrzebuje odpowiedzi od Boga, potrzebuje odpowiedzi w modlitwie, ale żadnej odpowiedzi nie otrzymuje i postanawia, że uda się do pewnej kobiety w miejscowości Endor i wywoła ducha zmarłego proroka Samuela. Tego ducha się udaje wywołać i Saul z nim rozmawia. Oczywiście to jest coś, co jest przez Biblię potępiane, ale taki fakt występuje. I uczniowie myśleli, że to jest duch, jakaś bezcielesna postać Jezusa. Wystraszyli się. Wiecie, co mi uświadamia ta historia? Że o Jezusie można mówić, można cytować Jego słowa, ale tak jakby nie zakładać, że On jest realnie obecny. I to by było dla nas chyba największe nieszczęście, gdybyśmy mówili tylko o tym, że Jezus zmartwychwstał, ale wcale w to nie wierzyli. Wyobraźcie sobie taką historię. Mamy do dyspozycji bardzo rozwiniętą technologię i wreszcie udaje nam się dolecieć na Marsa. Przeprowadzamy się tam wszyscy, pracujemy tam, żyjemy, tworzymy miasta, budujemy nawet kościół, spotykamy się tam jako parafia i nagle ktoś dokonuje niesamowitego odkrycia, że atmosfera na Marsie wcale nie jest taka zła, jak się wydawało. Że człowiek może tam normalnie żyć, może oddychać, nie potrzebuje kombinezonów, masek tlenowych i tak dalej. I zaczyna się wielkie święto. W prasie jest głośno o tym, że ktoś dokonał takiego odkrycia. Przeprowadzają wywiady, nakręcają filmy o tych odkrywcach. Wszyscy się cieszą. Nawet co roku ustanawiamy święto na cześć tego odkrycia. Ale co? Wszyscy dalej chodzą w kombinezonach i maskach tlenowych. Myślę, że trzeba bardzo uważać, żeby ze świąt Wielkiej Nocy nie zrobić czegoś podobnego. Żeby nie wspominać wielkiego osiągnięcia. Ale w ogóle nie mierzyć. Jak więc podejść? Co zrobić? Żeby to, o czym mówimy, miało znaczenie. Żeby to w jakiś realny sposób wpływało na nasze życie. Jest pewna historia, bardzo wzruszająca, na którą się natknąłem, która pokazuje realny wpływ zmartwychwstania Jezusa na życie. Posłuchajcie tej historii. Filip był 8-letnim chłopcem z zespołem Downa. Był bardzo miłym, wyglądającym na szczęśliwie dzieckiem, które jednak stawało się coraz bardziej świadome różnic między nim a rówieśnikami. Filip bardzo chętnie chodził każdej niedzieli na szkółki niedzielne razem z dziewiątką innych ośmiolatków. Wiadomo, jacy są osiemnastkowie. Nigdy tak do końca nie zaakceptowali Filipa z jego odmiennością. Całe szczęście nauczyciel szkółek niedzielnych był bardzo wrażliwy i mądry i nauczył swoich podopiecznych kochać się nawzajem tak mocno, jak to tylko było możliwe w tamtych okolicznościach. Uczyli się, śmiali, bawili razem i dbali o siebie. Nie zmieniało to jednak faktu, że Filip był inny i tak naprawdę nie był częścią grupy. Na szkółce po Wielkanocy nauczyciel przyniósł na zajęcia duże plastikowe pojemniki w kształcie jaj. Takie jak te małe z jajek niespodzianek, tylko nieco większe. Każde dziecko otrzymało takie jajko i dostało zadanie. Mieli wyjść na zewnątrz, na teren kościoła, znaleźć symbol nowego życia. Coś, co ich zdaniem symbolizuje nowe życie, włożyć to do tego jajka i przynieść z powrotem do sali. Nie trzeba mówić, jak wiele frajdy i zabawy to zadanie przyniosło dzieciom. Kiedy wszyscy byli gotowi, nauczyciel zebrał wszystkie jajka i zaczął jedno po drugim otwierać. Dzieci zgromadziły się wokół stołu i z uwagą obserwowały nauczyciela. Otworzył pierwsze i wyciągnął piękny, wiosenny kwiatek. Dzieci wzdychały, wyrażając swoją radość. Nauczyciel otworzył więc drugie jajko, z którego natychmiast wyfrunął motyl. To zjawisko wywołało zachwyt i podziw. W końcu nie każdy ośmiolatek potrafi złapać motyla. Nauczyciel otworzył kolejne jajko i wyciągnął z niego kamień. Niektórzy się śmiali, inni mówili, że to trochę zwariowane, bo jak kamień może symbolizować nowe życie. Ale mały chłopiec, który wybrał ten kamień, powiedział: ten kamień jest mój. Wiedziałem, że wybierzecie kwiaty, liście, motyle i podobne rzeczy, więc wybrałem kamień, bo chciałem być inny. A dla mnie nowe życie to być jakimś innym. Wszyscy się roześmiali, a nauczyciel wygłosił kilka zdań o filozofii ośmiolatków. Wreszcie otworzył kolejne jajko, ale w środku było pusto. Uśmiechy przerodziły się w grymas oburzenia. To nie fair, mówili. To jest głupie, ktoś chyba nie zrozumiał zadania. W tym samym momencie nauczyciel poczuł, że ktoś ciągnie go za rękaw w koszuli. To jest moje jajko, powiedział Filip. Dzieci chórem powiedziały: źle to zrobiłeś. Do środka trzeba było coś włożyć, a twoje jajko jest puste. Nigdy nie robisz rzeczy tak, jak trzeba. Zrobiłem to dobrze, powiedział Filip. Grób jest pusty. Zrobiłem to dobrze. W klasie zapadła cisza. Tamtego dnia na szkółce niedzielnej zdarzył się cud. Filip stał się częścią grupy. Niestety tego samego roku w lecie Filip zmarł. Jego rodzice od chwili narodzin wiedzieli, że ten moment nadejdzie. Chłopiec zmarł z powodu infekcji, z którą zdrowy ośmiolatek z łatwością by sobie poradził. Na pogrzebie zjawiło się 9 ośmiolatków, które maszerowały nie z kwiatami, ale z pustymi pojemnikami w kształcie jajka. Oni wiedzieli, że grób jest pusty. Prawdziwa Wielkanoc to jest moment, w którym nie masz wątpliwości, że grób jest pusty. A skoro grób Jezusa jest pusty, to twój też kiedyś będzie pusty. Czy to jest w stanie zmienić coś w twoim życiu tu i teraz? Życzę wam takiego spotkania z Jezusem, które robi różnicę, które ma znaczenie, które w realny sposób wpływa na wasze życie. Amen.